Rozdział 26. Jaskinia. Harry czuł zapach soli i słyszał szum fal. Lekki, chłodny wiatr mierzwił mu włosy, kiedy patrzył na zalane blaskiem księżyca morze i usiane gwiazdami niebo. Stał na szczycie ciemnej skały, a w dole bielały grzywy rozbijających się o brzeg bałwanów. Spojrzał przez ramię. Za nim piętrzył się wysoki klif, stromy, czarny i anonimowy. Obok sterczały wielkie bloki skalne, podobne do tego, na którym stał z Dumbledorem, zapewne oderwane od powierzchni klifu w zamierzchłej przeszłości. Był to posępny, surowy widok. Tylko morze i skały, ani jednego drzewa, kępy trawy czy plamy piasku. — I co ty na to? — zapytał Dumbledore takim tonem, jakby chciał poznać opinię Harry'ego, czy to miejsce nadaje się na piknik. — I oni przyprowadzali tutaj dzieci z sierocińca? — odpowiedział pytaniem Harry, który nie potrafił sobie wyobrazić mniej dogodnego miejsca na całodniową wycieczkę. — Ściśle mówiąc, nie tutaj — odrzekł Dumbledore. — W pobliżu jest coś w rodzaju wioski. Sądzę, że tam zabierano dzieciaki, żeby pooddychały świeżym powietrzem i zobaczyły morze. Nie myślę, że to miejsce odwiedził tylko Tom Riddle ze swoimi młodymi ofiarami. Na tę skałę nie dostałby się żaden mugol, chyba żeby był bardzo wytrawnym spinaczem, a łodzie też nie mogą pod nią podpłynąć, bo morze jest tu bardzo niebezpieczne. Wyobrażam sobie, że Riddle spuścił się po klifie w dół, pomagając sobie czarami. I zabrał ze sobą dwoje dzieci, zapewne po to, aby się napawać ich przerażeniem. Myślę, że już samo dotarcie tutaj musiało być dla nich strasznym przeżyciem, nie uważasz? Harry spojrzał jeszcze raz na klif i poczuł gęsią skórkę na karku. Ale jego prawdziwy cel, no i nasz, leży trochę dalej. Chodź. Przywołał go gestem na sam skraj skały, gdzie cała seria poszarpanych wgłębień, dających oparcie stopom, prowadziła w dół ku wielkim, do połowy zanurzonym w wodzie głazom, biegnącym ku klifowi. Nie było to łatwe zejście i Dumbledorowi, który mógł korzystać tylko z jednej ręki, zajęło to sporo czasu. Głazy były śliskie. Harry czuł uderzające go w twarz drobinki zimnej, słonej wody. — Lumos! — rzekł Dumbledore, kiedy dotarli do głazu najbliżej klifu. Na ciemnej powierzchni wody, kilka stóp poniżej szczytu głazu, na którym przycupnęli, zaliśniły tysiące złotych iskierek. Zajaśniała też czarna ściana klifu. — Widzisz? — zapytał cicho Dumbledore, unosząc różdżkę nieco wyżej, a Harry dostrzegł w ścianie klifu szczelinę, w której kłębiła się woda. — Nie masz nic przeciwko temu, żeby się trochę zamoczyć? — Nie, więc zdejmij pelerynę niewidkę, bo nie jest już potrzebna i do wody. I ze zręcznością człowieka o wiele młodszego ześliznął się z głazu, wpadł z pluskiem do wody i z różdżką w zębach zaczął płynąć klasyczną żabką ku ciemniejącemu w pionowej skale otworowi. Harry ściągnął pelerynę, wepchnął ją do kieszeni i zsunął się za nim. Woda była lodowata. Nasączone nią ubranie wzdęło się wokół niego, ciągnąc go w dół. Czerpiąc z wysiłkiem powietrze przesycone zapachem soli i wodorostów, młócił rękami wodę, utkwiwszy wzrok w migocącym światełku, niknącym już w czarnej gardzieli. Szczelina wkrótce zamieniła się w ciemny tunel, który zapewne podczas przypływu całkowicie zapełniał się wodą. Oślizgłe ściany błyszczały jak mokra smoła w przesuwającym się do przodu świetle różdżki Dumbledora. Po kilkunastu metrach tunel skręcił w lewo i Harry zobaczył, że biegnie daleko w głąb klifu. Tunel był wąski. Płynąc za Dumbledorem, Harry muskał końcami palców szorstką, mokrą skałę. A potem zobaczył, jak Dumbledore wychodzi z wody, a w świetle różdżki zabłysły jego srebrne włosy i ciemna peleryna. Kiedy dopłynął do tego miejsca, wyczuł pod nogami stopnie. Wspiął się po nich, ociekając wodą i dygocąc z zimna. Dumbledore stał w wielkiej jaskini, obracając się powoli w miejscu z uniesioną wysoko różdżką i przyglądając się ścianom i sklepieniu. — T Tak, to tutaj, powiedział. A skąd pan wie? Zapytał szeptem Harry. Użyto tu czarów, odpowiedział krótko. Harry nie był pewny, czy dreszcze, jakie czuł, wywołane były przejmującym zimnem, czy świadomością ciążących na tym miejscu zaklęć. Patrzył, jak Dumbledore nadal obraca się powoli w miejscu, najwidoczniej widząc coś, czego Harry nie mógł zobaczyć. To dopiero przedsionek, coś w rodzaju sali wejściowej, powiedział Dumbledore po chwili. Musimy dostać się do środka. Teraz musimy pokonać przeszkody stworzone przez lorda Voldemorta, a nie przez naturę. Podszedł do ściany jaskini i pogładził ją poczerniałymi palcami chorej ręki, mrucząc coś w dziwnym języku, którego Harry nie znał. Dwukrotnie obszedł jaskinię, obmacując skałę, tu i tam przystając, by dokładniej pogładzić jakieś miejsce, aż w końcu zatrzymał się z dłonią przyciśniętą do ściany. Tutaj, tędy przejdziemy. Wejście zostało ukryte. Harry nie zapytał, skąd Dumbledore to wie. Jeszcze nigdy nie widział, by jakiś czarodziej odkrywał coś w taki sposób, ale już dawno się nauczył, że huki i dyny często są oznakami nieudolności, a nie doświadczenia. Dumbledore cofnął się od ściany jaskini i wycelował w nią różdżką. Przez moment ukazał się na niej jaśniejący bielą zarys zwieńczonych łukiem drzwi, jakby płonęło za nimi potężne źródło światła. Udało się... — Panu? — wyjąkał Harry, szczękając zębami, ale zanim skończył, zarys drzwi zniknął. Pozostała tylko naga, solidna jak uprzednio skała. Dumbledore spojrzał na niego. — Harry, wybacz mi, zapomniałem — powiedział i skierował różdżkę na niego. Harry poczuł, że jego ubranie zrobiło się suche i ciepłe, jakby długo wisiało przed płonącym kominkiem. — Dziękuję — powiedział z wdzięcznością, ale Dumbledore ponownie skupił uwagę na ścianie jaskini. Nie próbował już żadnych czarów, po prostu stał, wpatrując się w skałę, jakby było na niej wypisane coś ciekawego. Harry też stał nieruchomo, nie chcąc zakłócać jego skupienia. A potem po dwóch długich minutach Dumbledore powiedział cicho. — Och nie, takie to prymitywne. — Ale co takiego, panie profesorze? — Pomyślałem sobie, rzekł Dumbledore, wsuwając zdrową rękę za pazuchę i wyciągając krótki srebrny nóż z rodzaju tych, których się używa do siekania składników eliksirów, że chyba musimy zapłacić, żeby wejść.
— Zapłacić? Trzeba tym drzwiom coś dać?
— Tak, tak, krew. — Jeśli się nie mylę.
— Krew?
— Powiedziałem, że to prymitywne — odrzekł Dumbledore pogardliwie, a nawet z pewnym rozczarowaniem, jakby Voldemort zawiódł jego oczekiwania. — Pomysł polega na tym, jak zapewne sam się domyślisz, że twój wróg musi sam się osłabić, żeby wejść. Voldemort po raz kolejny wykazał charakterystyczną dla siebie ignorancję. Nie wie, że uszkodzenie ciała wcale nie jest czymś najgorszym, co może się człowiekowi przytrafić.
Tak, ale jeśli można tego uniknąć, wybąkał Harry, który w życiu doznał już dość bólu, by mieć nań ochotę.
Czasami nie można, rzekł Dumbledore, odwijając rękaw szaty i odsłaniając przed ramię swojej zranionej ręki.
Panie profesorze, zaprotestował Harry, rzucając się ku niemu, gdy Dumbledore uniósł nóż. Ja to zrobię. Jestem...
Nie wiedział, co właściwie miał zamiar powiedzieć, że jest młodszy, w lepszej formie, odpowiedniejszy. Ale Dumbledore tylko się uśmiechnął. Błysnęło srebro i trysnęła krew. Skała pokryła się ciemnymi, błyszczącymi kropelkami. — No, jesteś bardzo uprzejmy, Harry — powiedział, przesuwając końcem różdżki nad głębokim nacięciem na swym przedramieniu i uleczając je natychmiast, tak jak Snape uleczył zranienia Malfoya. — Twoja krew jest jednak więcej warta od mojej. — A, więc jednak się udało.
W ścianie ponownie ukazał się srebrzysty zarys drzwi, ale tym razem nie zniknął. Tym razem zniknęła opryskana krwią skała wewnątrz niego, a tam, gdzie była, czerniał teraz otwór. Chyba pójdę pierwszy, rzekł Dumbledore i wszedł w ciemność, a tuż za nim Harry pośpiesznie zapalając własną różdżkę. Ich oczom ukazał się niesamowity widok. Stali na skraju wielkiego czarnego jeziora, tak rozległego, że nie było widać przeciwległego brzegu, w jaskini tak wysokiej, że i sklepienie ginęło w mroku. Daleko przed nimi pośrodku jeziora jaśniała mglista zielonkawa poświata, odbijając się od nieruchomej powierzchni wody. Tylko ona i światło dwóch różdżek rozpraszały aksamitną ciemność, choć nie aż tak daleko, jak Harry by oczekiwał. Ta ciemność była jakby gęstsza od normalnej ciemności. — Chodźmy — powiedział Dumbledore — tylko uważaj, żeby nie wejść do wody. Trzymaj się blisko mnie. Ruszył z krajem jeziora, a Harry tuż obok niego. Ich kroki odbijały się płaskim echem od wąskiej krawędzi skalnej otaczającej wodę. Szli i szli, a widok był wciąż ten sam. Po jednej stronie chropowata ściana jaskini, po drugiej bezbrzeżna, gładka, szklista czerń, pośrodku której jaśniała tajemnicza, zielonkawa poświata. Haremu to miejsce i ta cisza wydały się przytłaczające i niepokojące. — Panie profesorze — zapytał w końcu — myśli pan, że tutaj jest ten Horcrux?
— O, tak, jestem tego pewny, jestem pewny. Pytanie tylko, jak do niego dotrzeć?
— A nie możemy po prostu użyć zaklęcia przywołującego? — zapytał Harry, pewny, że to głupi pomysł, ale gotów spróbować wszystkiego, byle tylko jak najszybciej opuścić to miejsce.
— Oczywiście, że możemy — rzekł Dumbledore, zatrzymując się tak gwałtownie, że Harry o mało co nie wpadł na niego. — A dlaczego tego nie robisz?
Ja... O, dobrze. Tego się nie spodziewał. Odchrząknął jednak i zawołał, unosząc różdżkę: Axio Horcrux!
Rozległ się huk przypominający eksplozję i z ciemnej wody jakieś 20 stóp od nich wynurzyło się coś wielkiego i bladego, ale zanim Harry dostrzegł, co to jest, ponownie zniknęło z ogłuszającym pluskiem, pozostawiając po sobie rozległe, głębokie kręgi na lustrzanej powierzchni wody. Przerażony odskoczył do tyłu, uderzając plecami o skałę. Serce mu waliło jak młotem, kiedy zwrócił się do Dumbledora. Co to było?
Myślę, że coś, co gotowe jest zareagować, gdybyśmy próbowali dotknąć Horcruxa.
Harry popatrzył na wodę. Jej powierzchnia znowu była gładka i pomyślał, że zmarszczki na wodzie zniknęły nienaturalnie szybko, ale serce wciąż biło mu mocno.
— Wiedział pan, że to się stanie, panie profesorze? — Pomyślałem sobie, że coś się na pewno stanie, jeśli spróbujemy tak po prostu ściągnąć tego Horcruxa. To był bardzo dobry pomysł, Harry, najprostszy sposób, by dowiedzieć się, czego możemy się spodziewać.
Ale nie wiemy, czym to było, powiedział Harry, patrząc na złowieszczo gładką toń.
Raczej czym były. Wątpię, czy jest tylko jedno.
To co, idziemy? Panie profesorze,
tak, Harry.
Myśli pan, że będziemy musieli zanurzyć się w tym jeziorze?
W jeziorze? No, tylko wtedy, kiedy naprawdę zabraknie nam szczęścia.
Ale nie myśli pan, że Horcrux jest na jego dnie?
Och, nie, nie, nie. Myślę, że Horcrux jest tam
po środku. I wskazał na mglistą zieloną poświatę pośrodku jeziora. Więc będziemy musieli się tam dostać, tak?
Tak myślę.
Harry zamilkł. Oczami wyobraźni widział już wodne potwory, olbrzymie węże, kelpie i chochliki.
Aha, powiedział Dumbledore i znowu się zatrzymał, ale tym razem Harry na niego wpadł.
Przez chwilę chwiał się niebezpiecznie nad krawędzią ciemnej wody, póki Dumbledore nie złapał go zdrową ręką za ramię i nie pociągnął ku sobie.
No, wybacz mi, Harry, wybacz. Powinienem cię ostrzec. Stań tam, pod ścianą. Chyba... znalazłem to miejsce.
Harry nie miał pojęcia, o czym Dumbledore mówi. Wydawało mu się, że ten kawałek ciemnej skały niczym się nie wyróżnia, ale Dumbledore najwidoczniej dostrzegł w nim coś szczególnego. Tym razem nie gładził jednak samej skały, lecz wodził ręką w powietrzu, jakby spodziewał się wykryć i pochwycić coś niewidzialnego. Oho! Mruknął po chwili zadowolony. Jego dłoń zacisnęła się w powietrzu na czymś, czego Harry nie zdołał dostrzec. Zbliżył się do brzegu jeziora, a Harry obserwował z niepokojem, jak czubki jego zapinanych na sprzączki butów zatrzymały się na samej krawędzi. Trzymając zaciśniętą dłoń w powietrzu, drugą uniósł różdżkę i stuknął jej końcem w swoją pięść. W powietrzu pojawił się gruby, zielonkawy, jak śnieć, łańcuch, sięgający od pięści Dumbledora do powierzchni wody. Dumbledore stuknął różdżką w łańcuch, a ten zaczął się prześlizgiwać przez jego dłoń jak wąż, zwijając się na ziemi z brzękiem, który odbijał się echem od skalnych ścian. Łańcuch wyciągał coś z ciemnej toni. Harry wydał zduszony okrzyk, gdy powierzchnię wody przebił dziób maleńkiego czółna, jarzącego się zielonkawo tak jak łańcuch, które podpłynęło, nie marszcząc wody, do miejsca, w którym stali. — Skąd pan wiedział, że ono tu jest? — zapytał zdumiony Harry. — Czary zawsze pozostawiają jakieś ślady — odrzekł Dumbledore, gdy dziób łódki stuknął cicho w skalny brzeg. — Czasami bardzo wyraźne. To ja uczyłem Toma Riddla. Znam jego styl.
Czy ta łódka jest bezpieczna?
O tak, na pewno. Na pewno. Voldemort musiał mieć jakiś środek lokomocji, żeby przedostać się przez jezioro na wypadek, gdyby zechciał swojego horcruxa odwiedzić lub zabrać, nie ściągając na siebie uwagi stworzeń, które sam w jego głębinach umieścił.
Więc te stwory nic nam nie zrobią, jeśli popłyniemy jego łódką?
W pewnym momencie pewnie się zorientują, że to nie płynie Lord Voldemort. Z tym trzeba się pogodzić. Jak dotąd idzie nam nieźle. Pozwoliły nam wyciągnąć to czółno.
Ale dlaczego miałyby nas przepuścić? Zapytał Harry, który nie mógł się pozbyć wizji macek sięgających ku nim z ciemnej wody, gdy tylko stracą brzeg z oczu.
Voldemort był na pewno przekonany, że tylko jakiś bardzo potężny czarodziej mógłby odnaleźć to czółno. Myślę, że był gotów na takie ryzyko, które zresztą wydawało mu się bardzo mało prawdopodobne, bo wiedział, że ewentualny intruz napotka dalej na inne przeszkody, które tylko on potrafi pokonać, bo sam je stworzył. Zobaczymy, czy miał rację.
Harry spojrzał na łódkę. Była naprawdę bardzo mała. Nie wygląda na zbudowaną dla dwóch osób. Czy nas utrzyma? Nie będziemy razem zbyt ciężcy?
Dumbledore zachichotał. Tworząc tę łódkę, Voldemort na pewno nie myślał o ciężarze, ale o ilości magicznej mocy, która ma nią płynąć. Sądziłbym raczej, że na tę łódkę rzucono zaklęcie pozwalające skorzystać z niej tylko jednemu czarodziejowi.
Więc jak, panie profesorze?
Ty się chyba nie liczysz, Harry. Nie jesteś jeszcze dorosły, nie jesteś w pełni wykwalifikowanym czarodziejem. Voldemort na pewno się nie spodziewał, że 16-latek może dotrzeć do tego miejsca. Nie sądzę, by twoją moc dało się odczuć przy mojej.
Te słowa wcale nie dodały Harremu otuchy. Dumbledore chyba to zrozumiał, bo dodał:
błąd Voldemorta, poważny błąd. Głupi i zapominalski jest stary, który nie docenia siły młodości. No, Harry, tym razem ty wchodź pierwszy, tylko uważaj, żeby nie dotknąć wody.
Odstąpił na bok, a Harry wszedł ostrożnie do czółna. Dumbledore wsiadł za nim, składając na dnie zwinięty łańcuch. Było im ciasno. Harry nie mógł nawet usiąść, tylko przykucnął z kolanami wystającymi poza krawędź łódki, która od razu odpłynęła od brzegu. Słychać było tylko cichy szmer dziobu rozcinającego wodę. Łódka płynęła sama, jakby jakaś niewidzialna lina ciągnęła ją ku poświacie na środku jeziora. Wkrótce przestali widzieć ściany jaskini. Gdyby nie to, że powierzchnia wody była gładka jak lustro, równie dobrze mogliby płynąć przez morze. Harry spojrzał w dół i ujrzał złote światełko swojej różdżki, migocące w czarnej toni. Łódka rzeźbiła głębokie zmarszczki na szklistej powierzchni wyżłobienia na czarnym zwierciadle. I nagle parę cali pod powierzchnią wody zobaczył coś białego, coś przypominającego marmurową. — Panie profesorze! — powiedział, a jego przerażony głos poniósł się po cichej wodzie. — Harry, chyba zobaczyłem w wodzie rękę, ludzką rękę.
— Tak, wcale w to nie wątpię — odrzekł spokojnie Dumbledore.
Harry wpatrzył się w wodę, szukając wzrokiem ręki i czując, że coś mu podjeżdża do gardła. —
Więc to coś, co wyskoczyło z wody?
— otrzymał odpowiedź, zanim Dumbledore zdążył wypowiedzieć słowo. W przesuwającym się świetle różdżki dostrzegł tym razem całe martwe ciało, unoszące się parę cali pod powierzchnią wody. Otwarte oczy topielca były przymglone, jakby spowijały je pajęczyny. Włosy i szaty wirowały wokół niego jak dym.
— Tu są martwe ciała — powiedział Harry, a jego głos zabrzmiał słabiej i jakoś inaczej niż zwykle.
— Tak — odrzekł Dumbledore spokojnie, ale na razie nie musimy się tym przejmować.
— Na razie? — powtórzył Harry, odrywając wzrok od wody, by na niego spojrzeć.
— Na razie tylko spokojnie pod nami dryfują. Martwe ciało to martwe ciało, nie ma się co go lękać, podobnie jak ciemności. Lord Voldemort, który w głębi serca boi się i martwych ciał, i ciemności, na pewno się ze mną nie zgadza, ale tym samym okazuje po raz kolejny brak mądrości. Kiedy patrzymy na śmierć albo na ciemność, lękamy się tylko nieznanego, niczego więcej.
Harry nic na to nie powiedział. Nie chciał się sprzeczać, choć te martwe ciała pływające pod nimi budziły w nim lęk i jakoś nie potrafił uwierzyć, że nie są groźne.
— Ale jedno z nich wyskoczyło z wody —
odezwał się po chwili, starając się, by jego głos brzmiał równie spokojnie jak głos Dumbledora.
— Kiedy próbowałem wezwać Horcruxa, trup wyskoczył z wody —
Tak, zgodził się Dumbledore. Jestem pewny, że kiedy odnajdziemy i zabierzemy Horcruxa, te ciała nie będą już tak pokojowo nastawione, ale jak wiele stworzeń żyjących w zimnie i ciemności na pewno obawiają się światła i ciepła, które możemy wezwać na pomoc, kiedy zajdzie potrzeba. Ogień! — Ogień, Harry! — dodał z uśmiechem w odpowiedzi na jego zdumioną minę.
— Ach, no tak! — powiedział szybko Harry.
Odwrócił głowę, by spojrzeć na zieloną poświatę, ku której sunęła łódka. Nie potrafił jednak udawać, że się nie boi. To wielkie jezioro, w którym roiło się od umarłych, wydawało mu się, że już wiele godzin upłynęło, odkąd spotkał profesor Trelawney, odkąd dał Ronowi i Hermionie Felix Felicis. Nagle poczuł żal, że nie pożegnał się z nimi jakoś lepiej, że w ogóle nie zobaczył się z Ginny.
— Jesteśmy prawie na miejscu — rzekł dziarsko Dumbledore.
— I rzeczywiście... Zielonkawe światło zaczęło rosnąć im w oczach i po kilku minutach łódka zatrzymała się, uderzając dziobem w coś, czego Harry z początku nie dostrzegł, ale kiedy uniósł wysoko różdżkę, zobaczył, że dopłynęli do małej, skalnej wysepki pośrodku jeziora.
— Uważaj, żeby nie dotknąć wody! — ostrzegł go ponownie Dumbledore.